Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze, Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Będziemy się dzisiaj pławić w tłuszczu. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
Nie, może dobrze, bardzo dobrze, bo to jednak jedna z trzech wartości odżywczych, prawda? Poza węglowodanami, białkiem pozostają nam jeszcze tłuszcze. Natomiast nie wiadomo z jakich powodów, albo to też uda nam się jakoś wyjaśnić. No, mamy poniekąd jakąś taką tłuszczofobię, prawda? Boimy się tego tłuszczu jak ognia i albo niektórzy z drugiej strony wykazują ostatnio wyjątkową miłość do tłuszczu, stosując jakieś takie diety wysokotłuszczowe. No i to właśnie wszystko chyba wymaga jakiegoś takiego omówienia, wyjaśnienia, ale też myślę, że takiego uproszczenia, dlatego że temat tłuszczów jest naprawdę bardzo rozległy i on się trochę jakby tak łączy z, nie wiem, towaroznawstwem żywności, trochę z dietetyką, trochę z psychologią jednak, prawda? Tam z tymi tłuszczami naprawdę można na kilku aspektach o nich rozmawiać i spróbujemy jakoś to dzisiaj poukładać.
No właśnie, zacznijmy może od tej fobii, fatfobii. Właściwie fatfobia to troszkę też związana jest z ludźmi, którzy mają nadwagę, ale myślę, że możemy to śmiało przyłączyć do takiej obawy przed tłuszczem. Znam sama kilka osób, które unikają jak ognia tłuszczów. Czy to w ogóle dobrze dla naszego organizmu? Skąd taki zły, czarny PR tego tłuszczu? Oczywiście nadmiar tłuszczu i pewnie wszystko zależy, jaki tłuszcz. No w nadmiarze nic nam nie pomaga, to wiadomo nie od dziś.
No to prawda. Jeżeli chodzi o jakiś taki lęk przed tłuszczem, to ja myślę, że on ma tyle lat, ile nasza cywilizacja. To znaczy już od początku jakieś pierwsze zapisy takich zaleceń dietetycznych sugerują, żeby ograniczać tłuszcz w diecie albo żeby wybierać. Takie były zalecenie przez Gala dla osób, które mają nadwagę, żeby wybierać mięso kóz i zwierząt górskich. No, być może chodziło właśnie o to, że one są troszkę szczuplejsze, muszą dużo skakać po tych górach.
To widać zresztą gołym okiem.
Tak, ale to jakby bierze się stąd, że my bardzo często myślimy o tym, co jemy, jakby to później nie przychodziło przez nasz układ trawienny i nie dokonywały się żadne zmiany. Więc my w sumie myślimy sobie, okej, tłuszcz, to znaczy, że jak jem tłuszcz, to jestem tłusty. A przecież tak nie jest, prawda? To nie jest tak, że jak jemy cukier, to jesteśmy jakoś wyjątkowo słodcy, no chyba, że mamy cukrzycę. Ale to tak nie działa. W sumie tutaj można obalić ten mit, że jesteś tym, co jesz, prawda? Bo to tak zupełnie nie działa. Natomiast my myślimy o tym, że właśnie jesteśmy tym, co jemy, trochę nie myśląc o tych wszystkich procesach biochemicznych w naszym organizmie.
No właśnie, tłuszcz jest nam potrzebny, jak pan zaznaczył na początku, dlaczego jest nam potrzebny tłuszcz i co się dzieje, gdybyśmy zupełnie wyeliminowali z naszej diety tłuszcze?
Gdybyśmy absolutnie pozbawili się tłuszczu, to myślę, że byśmy nie przeżyli. W sensie, gdybyśmy się odchudzili do takiego stopnia, w którym ten poziom tkanki tłuszczowej spada tak bardzo nisko, to jest oczywiście zagrożenie dla naszego zdrowia. I tak między innymi przecież przebiega anoreksja, czyli choroba bardzo śmiertelna. Więc my tego tłuszczu w organizmie naprawdę bardzo potrzebujemy i on jest nam potrzebny generalnie do budowy naszego mózgu. Mózg, pomimo tego, że nie jest jakimś, prawda, olbrzymim narządem, jeżeli chodzi o masę jego, to nie stanowi największego pod względem ciężaru narządu. Natomiast aż 20% mózgu to jest tłuszcz. Czyli to pokazuje, że jeżeli chodzi o układ nerwowy, to te tłuszcze są niezbędne. Podobnie jeżeli chodzi o budowę otoczki mielinowej między neuronami. Ona też jest zbudowana z fosfolipidów, w związku z tym te tłuszcze są nam niezbędne do tego, żeby układ nerwowy, żeby mózg funkcjonował i żeby w ogóle istniał. Po drugie, tłuszcze są niezbędne do syntezy naszych hormonów. Gro naszych hormonów, w tym hormony płciowe, w tym hormony steroidowe, powstają na bazie na przykład cholesterolu, czyli tłuszczu. Więc my tego tłuszczu naprawdę potrzebujemy. Plus jeszcze tłuszcz pełni funkcje antyoksydacyjne, czyli zapobiega procesowi starzenia się naszego organizmu, co jest również niezmiernie ważną funkcją.
No tak, też przyswajanie witamin, tak?
Cztery podstawowe witaminy, które w skrócie mają symbol ADEK. I te A, D, E i K witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach, co oznacza, że dobrze się wchłaniają, kiedy jest obecność tłuszczu, ale jednocześnie tłuste są też świetnym źródłem tych witamin, prawda? Czyli nienasycone kwasy tłuszczowe dostarczają nam na przykład właśnie tych witamin, które później są nam niezbędne do tego, żebyśmy byli zdrowi i żeby tam szereg procesów się działało. W związku z tym, no to pokazuje, że ten tłuszcz jest absolutnie niezbędny w naszej diecie i nie możemy go
lekceważyć, tak? Lekceważyć, i pomijać, tak, przede wszystkim. A poza tym jeszcze tłuszcz jest nośnikiem smaku. No, nie ma się co oszukiwać.
Że... No z tym jest problem taki, że najlepszym nośnikiem smaku są takie delikatne tłuszcze o konfiguracji trans i o nich również powinniśmy wspomnieć. Bo wracając troszkę jeszcze do tej chemii, którą właściwie chciałbym uniknąć, ale musimy powiedzieć sobie o tym, że mamy, jeżeli chodzi o podział tłuszczu, to dzielimy je na nasycone i nienasycone. To na takie dwie grupy. Można powiedzieć, że tłuszcze nasycone to są te pochodzenia zwierzęcego, a te nienasycone są głównie pochodzenia roślinnego. I wspomniałem też o tłuszczach trans. I jeżeli chodzi o tłuszcze, to tłuszcze trans to są takie tłuszcze, które są izomerami trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych pochodzenia roślinnego. I może też powiem, skąd one się wzięły i też powiem, jakie stanowią dla nas zagrożenie. Generalnie proszę sobie wyobrazić, że pierwsze tłuszcze o konfiguracji trans pojawiły się dosyć dawno i pojawiły się w momencie, kiedy potrzebowaliśmy jeszcze bardzo dużo świeczek. I tłuszcz, który był zwierzęcy wykorzystywany do produkcji świeczek, był bardzo drogi. I udało się wytworzyć tańszy tłuszcz, zamiennik tego drugiego tłuszczu zwierzęcego, pochodzenia roślinnego. W związku z tym można powiedzieć, że udało się utwardzić tłuszcz roślinny, dlatego że tłuszcz roślinny, jak patrzymy na butelkę dowolnego oleju, zazwyczaj ma postać płynną, prawda? Czyli mamy olej słonecznikowy, czyli mamy tłuszcz, który został wydobyty z rośliny, jaką są nasiona słonecznika. I teraz w drodze tak zwanych procesów uwodornienia powstają tłuszcze o konfiguracji trans, co oznacza, że no, nie wchodząc w szczegóły, że gdzieś tam atom wodoru zmienia swoje miejsce i w związku z tym one lepiej do siebie pasują i stają się stałe. I w ten sposób udało się wyprodukować tłuszcz, który byłby idealny do produkcji świec, ponieważ był tańszy i twardy i był świetnym, tanim zamiennikiem tłuszczów zwierzęcych. Natomiast rozwój cywilizacyjny doprowadził do tego, że zaczęliśmy mniej potrzebować świec, ponieważ pojawiły się żarówki, pojawiła się elektryfikacja miast oraz światło. W związku z tym ktoś w przemyśle, jakiś producent...
Wpadł na pomysł,
żeby wykorzystać ten świetny pomysł i żeby wykorzystywać po prostu tłuszcz o konfiguracji trans do produkcji żywności. I w ten sposób ze świec tłuszcze trafiły do naszych żołądków. I to jest cały problem, dlatego że tłuszcze trans aktualnie uważa się za najgorsze z możliwych związków, jakie w ogóle można sobie dostarczyć do naszego organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że mniej więcej 600 tysięcy ludzi, czyli więcej niż 500 000 ludzi rocznie, umiera tylko z tego powodu, że zjada zbyt dużą ilość tłuszczów o konfiguracji trans.
Tak. Ale to na etykietach jest napisane,
nie,
tak? Że są... To jak my mamy się wystrzegać
no
tego
właśnie,
tłuszczu?
To jest cały problem. Unia Europejska w 2019 roku podjęła pierwsze starania, jeżeli chodzi o jakąś klaryfikację, żeby powyjaśniać, gdzie ten tłuszcz jest i kiedy i w jakich ilościach, i w których momentach produkcji on zostaje dodany. I ustaliła pewne normy, które weszły w życie, zdaje się, że 2 lata temu, w 2021 roku, czyli jakby dano 2 lata producentom na to, żeby ogarnęli te swoje procesy produkcyjne. I aktualnie jest tak, że ilość tłuszczów o konfiguracji trans nie może przekraczać 2% na cały tłuszcz, który został dodany do danego produktu. Więc Unia Europejska próbuje zadbać o to, natomiast proszę sobie wyobrazić, że taką szkodliwą wartość dla człowieka to są już 2 gramy w ciągu doby, tak? Więc jakby taka niewielka wartość decyduje o tym, że te 500 000 ludzi na świecie umiera z powodu tego, że przedawkowują regularnie tłuszcze o konfiguracji trans.
On się jakoś wyczuwa, ten tłuszcz?
Nie.
Czy ten...
No właśnie w związku z tym, bo to jakby ciągle rozwijamy tą tezę, że tłuszcz jest nośnikiem smaku i tłuszcze o konfiguracji trans są świetnym nośnikiem smaku. To raz, dwa, że po prostu powoli się starzeją, więc są wygodne, ponieważ przedłużają termin przydatności, prawda? Takie produkty, które zawierają takie tłuszcze, dłużej mogą na półkach leżeć i nie zjełczeją. W związku z tym są wykorzystywane i po trzecie są tanie.
Ale to jest pułapka, panie Michale, no bo jak teraz zorientować się, czy tutaj był użyty tłuszcz trans? Wychodzi na to, że tylko i wyłącznie gotować w domu i jeść potrawy, które sami przyrządzamy, bo wiemy, jakiego tłuszczu użyjemy
do
nich.
Jest pewna wskazówka, dlatego że jeżeli zaczniemy czytać opakowania i spojrzymy na skład, to powinno nas zaniepokoić takie stwierdzenie, że zostały użyte utwardzone kwasy tłuszczowe lub utwardzone tłuszcze roślinne lub uwodornione kwasy tłuszczowe lub uwodornione tłuszcze roślinne. Jeżeli w składzie są wymienione, jest no, taki miks słów zawarty, to oznacza, że w danym produkcie jest tam sporo tłuszczów w konfiguracji trans.
No tak, ale w restauracji to już niestety nie mamy szans dowiedzieć się, na jakich tłuszczach zrobiony jest dany
no tak,
posiłek.
Tak. Natomiast no, te tłuszcze najczęściej są w takich produktach, które po prostu łatwo zidentyfikować, bo są to na przykład jakieś chipsy,
ciasteczka,
te, które właśnie przeszły proces produkcyjny, takie ciasteczka, może niekoniecznie, które zrobione są w cukierni, ale te, które zostały poddane obróbce takiej przemysłowej.
Czyli takie na przykład w paczuszkach, które mamy w sklepach, w dyskontach.
Na pewno, tak.
Tam jest tłuszcz trans. Zakładamy, że...
No i oczywiście w margarynach, ponieważ margaryna jest tłuszczem roślinnym. W związku z tym proces utwardzenia margaryny powoduje, że tych tłuszczów jest trans bardzo dużo. Jeszcze do tego 21 roku w ogóle nikt się nie zastanawiał, ile w tych margarynach jego jest, a teraz no, jest ograniczona ilość ze względu na zasady unijne.
Czyli znowu wracamy trochę do tego sporu między masłem a margaryną, bo różne opcje się pojawiały. Jakby faktem jest, że tam tłuszcze trans są, tak? I tego się nie da pominąć.
Ale jest ich mniej niż było kiedyś. To znaczy, gdybyśmy rozmawiali 3 lata temu, to byśmy powiedzieli, margaryna nie. Natomiast w związku z tym, że zmieniły się te zasady, to myślę, że dzisiaj już nie można tego tak jednoznacznie powiedzieć o margarynie. Masło, wiadomo, jest produktem naturalnym. Margaryna jest produktem wynikającym z procesu technologicznego. Ale z punktu widzenia na przykład naszego zdrowia i w związku z tym, że jednak większość ludzi na świecie umiera z powodu chorób krążenia, a choroby krążenia bezwzględnie związane są również z tą gospodarką lipidową naszego organizmu, do czego dojdziemy, to być może to masło jednak nie jest wcale lepsze niż margaryna. No więc...
Może kwestia proporcji, panie
Michale.
No
właśnie, więc zależy, co analizujemy i jak wygląda nasza dieta. Jeżeli zdrowo się odżywiamy, w naszej diecie nie ma produktów przetworzonych, staramy się w świadomy sposób odżywiać, sami przygotowujemy sobie te produkty, to oczywiście takie masło, którego zjadamy stosunkowo niewiele, nam nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli nasza dieta jest bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, jest bogata w cholesterol, to jakby kolejna porcja tego cholesterolu być może doprowadzi do tego, że te frakcje lipidowe, które będą krążyły w naszej krwi, nie będą miały najlepszego stosunku.
Powiedział pan na początku, że tłuszcze nasycone i nienasycone, że te nasycone to są pochodzenia zwierzęcego, tak? Czyli one nie są dla nas najlepsze, wyłączając ryby, tak?
Nie, bo w rybach też mamy nienasycone.
Nasycone i nienasycone.
Właśnie, to jest skomplikowane, prawda? Nasycone kwasy tłuszczowe to są pochodzenia zwierzęcego, natomiast jeżeli chodzi o nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie kwasy omega-3 i omega-6, to one poniekąd są pochodzenia roślinnego, ale tutaj wyjątek, jeżeli chodzi o zwierzęta, to te kwasy tłuszczowe są pochodzenia rybiego.
Ja myślę, że postawimy kropkę, ponieważ tematów naprawdę całe morze dotyczących tłuszczów, omega-6, omega-3, proporcja, czy są jeszcze jakieś tłuszcze. Także moglibyśmy tutaj bardzo długo rozmawiać, ale mamy ograniczony czas. Szczęśliwie spotykamy się za tydzień i będziemy temat tłuszczów kontynuować.
Tak, myślę, że warto porozmawiać o jajkach.
Oczywiście, bo to też ciągle pojawiają się nowe teorie.
Warto porozmawiać o procesach smażenia, nie wchodząc w jakby skomplikowanie tego procesu, tylko żeby się zastanowić jednak, jaki tłuszcz jest najlepszy do smażenia i na pewno nie jest to masło, ani masło
klarowane. O, to ciekawostka.
Zobaczmy, że Hindusi, o których ostatnio rozmawialiśmy i o ich krowach. Jednak spora ich część choruje również na choroby związane z układem krążenia, pomimo tego, że jakby ograniczają spożycie mięsa, prawda? I dieta jednak dużej części jest dominowana przez rośliny. I dzisiejszy świat nauki uważa, że problemy związane z problemami kardiologicznymi, z zawałami serca, z udarami, z miażdżycą tętnic u Hindusów bierze swój początek w maśle klarowanym, którego oni używają no głównie.
Tak? Będziemy rozwijać temat, panie Michale,
tak,
za tydzień.
Do tego wrócimy, czyli o jajkach, troszkę o procesach smażenia oraz omega-3 i omega-6. Wrócimy.
Za tydzień w piątek. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.